Pisma i znaki.
Gościem audycji jest Tomasz Rzepecki, psychoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Nie zapytam o to, czy trudno mówić o emocjach, zapytam o to, dlaczego trudno.
O emocjach jest nam trudno mówić, dlatego że po pierwsze nie rozumiemy ich często, po drugie mamy takie przeświadczenie, że mówienie o emocjach sprawia, że się odsłaniamy i też może być trzeci czynnik taki, że one odsłaniają w nas takie poczucie naszych lęków, słabości czy wartości.
Kilka wątków zawartych w tej odpowiedzi. Podpytam o obawę przed tym, że się za bardzo odsłonimy, za bardzo pokażemy, co tam w środku nas drzemie. Czy te obawy są uzasadnione? No pewnie zależy od historii, ale wolimy ludzi prawdziwych, szczerych, bez lawirowania. Więc czego tu się obawiać?
Każdy z nas wnosi trudne doświadczenie, które możemy nazwać tak potocznie raną. Bardzo jest nam ciężko o tym mówić. Po pierwsze może dlatego, że sami tego nie rozumiemy. Po drugie może dlatego, że to jakoś nas samych ocenia w kategorii gorszości, słabości. I stąd mamy takie błędne oczywiście poczucie, ale ono jest bardzo prawdziwe, że gdy to wyjdzie na jaw, gdy się tym odsłonimy, to będziemy mieć takie poczucie rozsypania, że się rozsypiemy, że to sprawi, że znikniemy. A to, co pani mówi o tym, że lubimy ludzi, którzy są autentyczni, no tak, to jest przede wszystkim taka cecha dojrzałych osób, które mają uporządkowaną tą kwestię związaną ze swoim przeżyciem emocji i wtedy to się tak ładnie mówi, że to są ludzie przeźroczyści, czyli tacy, którzy od razu wiemy, co myślą, co mówią, że są bardzo autentyczni w tym i przez to też budzą w nas takie poczucie bezpieczeństwa.
Zdarzają się też takie myśli, że z chwilą, gdy zaczniemy opowiadać o swoich emocjach, to będzie to przejawem słabości.
Przede wszystkim to jest ten tor myślenia, dlatego że dzisiaj my nie chcemy pokazywać, że jesteśmy słabi, tylko my dzisiaj właśnie chcemy być silni w świecie, w relacjach, w biznesie, w rodzinie, w domu i pokazanie tego, co czujemy, może oznaczać często, i tak jest, słabość, jakąś sferę naszego życia, w której coś wymyka nam się spod kontroli, coś, czego nie jesteśmy w stanie nazwać, coś, co sprawia, że mamy wrażenie, że jesteśmy gorsi. I to może nam blokować często chęć dostępu do tego, co czujemy.
Ciągle jeszcze obowiązuje w cudzysłowie ta moda na młodość, siłę, bez skazy, kondycję fizyczną, psychiczną.
Myślę, że tak, że to jest cały czas bardziej w takich kategoriach, żeby być idealnym, żeby znowu to, co powiedziałem wcześniej, żeby mieć wszystko pod kontrolą, żeby to wszystko było zaplanowane, żeby mnie dobrze oceniali, żeby dobrze o mnie mówili, żeby nikt ode mnie nic nie chciał, żeby wypaść jak najlepiej, żeby zarabiać jak najwięcej, żeby być najlepszym w pracy, w relacjach, w domu. To jest wszystko to, co nam się kojarzy z tym, żeby nie czuć tego, co się dzieje naprawdę ze mną. Czyli taka maska bycia najlepszym. To się też często przejawia w takim poczuciu u niektórych osób, że muszą pomagać innym, że są w stanie wszystkim doradzić, wyciągnąć rękę, mieć pomysł na życie kogoś. To jest jakby taka ucieczka od siebie w to, żeby pozornie mieć takie poczucie siły, żeby doradzać innym.
Też ciekawa zależność. Z jednej strony da się zaobserwować taką tendencję i to nierzadko, że ktoś chce być perfekcjonistą, ktoś chce być niemal idealny w swoim zawodzie i jakiejś tam funkcji w społeczeństwie, to znaczy chce być świetnym ojcem, matką, bratem, szefem, pracownikiem i tak dalej, ale jednocześnie mamy świadomość tego przecież, że to jest nie do zrobienia i nie do zniesienia w pewnym momencie. Więc tutaj jakiś dysonans nam się rodzi.
my to wiemy, że się rodzi. I to jest właśnie ta nasza prawda o nas. Natomiast my mówimy o czymś, co jest jakby zewnętrzne, co jest na pokaz. Bo każdy człowiek zdrowy usiądzie czasami w fotelu i zapłacze, zezłości się, krzyknie, powie, co czuje. To jest coś, co jest takie naturalne i autentyczne, tylko my sobie to zostawiamy właśnie dla czterech ścian, czyli żeby inni nie widzieli. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to właśnie zadziało się przy ludziach, przy zwłaszcza tych najbliższych. Stąd my często mamy konflikty w parach czy w rodzinie, ponieważ my nie mówimy, co czujemy. My to wolimy przemielić w sobie, stłumić albo gdzieś wyrzucić w czterech ścianach, żeby ich nie widział, a nie mówimy tego i stąd też druga osoba czy towarzysz życia, który z nami mieszka, nie ma pojęcia, co się z nami dzieje. Dlatego ten perfekcjonizm, o czym mówimy, on ma być na zewnątrz, a w środku doskonale wszyscy wiemy, jak jesteśmy krusi, jak mamy takie momenty słabości i to odsłonięcie się właśnie z pokazaniem tego oznaczałoby dla niektórych rozsypanie się. Druga osoba by miała do mnie taki dostęp, że mogłaby z tą wiedzą coś zrobić i może zrobić mi nawet krzywdę.
No to czasem tutaj wyobraźnia gra, bo przecież ten drugi, gdy się dowie o mnie więcej, niekoniecznie będzie miał złe zamiary.
No tak, tylko że znowu tego nie wiemy. To jest jakby założenie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kimś, komu ufamy, przy kim czujemy się bezpiecznie. Natomiast lęk w nas taki naturalny też jest potrzebny i on daje nam czasami takie sygnały. Mamy też intuicję, której też trzeba słuchać. Przed kim się otworzyć, co powiedzieć, czy w ogóle coś mówić. Dlatego tak ważne jest to, że my musimy stworzyć takie, czy szukać takiego środowiska bezpiecznego, czy ludzi wokół siebie, przy których się czujemy bezpiecznie, żeby się otworzyć. To, że ja coś czuję, nie znaczy, że ja wszędzie, wszystkim, na wszystkie sposoby muszę o tym mówić.
Tomasz Rzepecki, psychoterapeuta, jest gościem programu. Temat rozmowy: emocje, skrzynia skarbów czy puszka Pandory. Słuchają Państwo audycji
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Jakich sposobów się chwytać, żeby z jednej strony próbować, no bo to właściwie tego ciągle uczymy się, ciągle mamy taki mini sprawdziany, próbować mówić o tym, co się czuje, ale jednocześnie nie zapominać o czymś chyba bardzo istotnym, jak taka sobie zwykła, niezwykła powściągliwość.
To znowu zależy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o mnie, to ja muszę przed samym sobą próbować nazywać, czy próbować rozumieć, co się ze mną dzieje, co czuję w danym momencie, w danych sytuacjach. Jeżeli tego nie potrafię zrobić sam, to dobrze byłoby poszukać pomocy u terapeuty, który nam pomoże to ponazywać i zrozumieć, w jakich sytuacjach, co się ze mną dzieje. Bo najgorsze kuku sobie robimy wtedy, kiedy my nie rozumiemy swoich emocji, nie rozumiemy, co się z nami dzieje. Czyli ktoś wpada w jakiś szał, czy wpada w jakąś histerię, czy w jakieś lęki, paniki i nie wie, skąd to się w ogóle bierze. I cały mych polega na tym, żeby dotrzeć do tego, o co chodzi w tej układance. Bo emocje znikąd się nie biorą. One się biorą z jakiegoś źródła, z jakiegoś powodu. I my to dobrze byłoby, żeby sobie to troszeczkę rozłożyć na czynniki pierwsze i zrozumieć, co się ze mną dzieje. I skąd takie moje stany emocjonalne się biorą. Ale to jest cały czas związane z tym, że my musimy uczyć się pokazywać te emocje przynajmniej przed sobą samym, bo to jest jakby najważniejsze. A druga rzecz, jeżeli chodzi o tą powściągliwość, co pani mówi, to znowu, to zależy przed kim. No bo znowu, jeżeli mamy osoby, którym ufamy, przy których się dobrze czujemy, to nic nie stracimy, jeżeli będziemy sami. Ba, ja myślę, że to nawet powoduje, że my z kimś budujemy autentyczne relacje tylko wtedy, kiedy my naprawdę mówimy, co czujemy, co się dzieje z nami. A jeżeli są osoby, przy których się nie czujemy bezpiecznie, no to nie pokażemy tego, co czujemy. Nie powiemy o tym.
Czyli tak, wszystko prędzej czy później rozbija się o źródło. Źródło moich emocji. No bo jeśli jestem zdenerwowany, czy jeśli się czegoś obawiam, potrafimy znaleźć słowo. To, co się teraz ze mną dzieje, to jest irytacja. Albo jakieś nadmierne napięcie, albo uciecha, frajda jakaś. Tylko pytanie, no jeszcze pół biedy, gdy chodzi o te dobre momenty, ale najczęściej problem jest z tymi gorszymi chwilami. Na przykład czuję złość w tym momencie i teraz pytanie, dlaczego? Może być czasami tak, że to, co pierwszy impuls wywołało u mnie jakąś emocję, to tak naprawdę nie to leży u źródła.
Tak może być bardzo często i stąd jeszcze raz powiem, wtedy psychoterapia, jeżeli to się powtarza w jakichś sytuacjach, jeżeli zauważyliśmy, że z jakiegoś błahego powodu wpadamy w coś, co jest nieproporcjonalne do tego, co się wydarzyło, to znaczy, że uruchamiają się w nas jakieś mechanizmy obronne, które to nakręcają czy uderza w jakiś czuły punkt. Jak na masażu czasami. Przecież na masażu czasami jest tak, że jest bardzo przyjemnie, ale masażysta dotyka takiego miejsca, w którym jakoś jest coś chorego, że wystarczy, że lekko naciśnie, a my aż krzyczymy z bólu. I tak samo tutaj może ta sytuacja wywoływać w nas jakieś takie miejsce, które należy uleczyć przez wgląd w to większy na terapii. Ale pani powiedziała o takich emocjach, które są pozytywne, czyli na przykład śmiech. Ale też są emocje trudne, jak na przykład gniew, złość, czy smutek, czy płacz. I to jest płacz, który jest wynikiem smutku, ale chodzi mi o to, że my od samego początku, jako dzieci, byliśmy strofowani, żeby nie pokazywać emocji. Znaczy, nam nie wolno było być niegrzecznym. Jeżeli rodzice zatrzymują dziecko, żeby nie wyrażało swoich emocji trudnych, czyli złości, to my potem mamy tak zakodowane trochę w głowie, że nie wolno się złościć, że to jest takie niegrzeczne, nieładne. I stąd jest problem w życiu dorosłym, że my nie wiemy, kiedy my możemy się zezłościć tak naprawdę.
Przecież nie o samą złość tu chodzi, tylko bardziej o to, w jaki sposób to okazujemy.
Tak, i wtedy wystarczy w przypadku rodzica, kiedy widzi, że dziecko się złości, zapytać, okej, widzę, że zburzył ci się domek z klocków, rozumiem, że jesteś zły, to chodź spróbujemy, ja ci pomogę, jeszcze raz go wybudujemy. I to tak samo może być w życiu dorosłym, że my zamiast oceniać kogoś, że nie wolno ci krzyczeć, czemu się denerwujesz, nie denerwuj się na mnie, dowiedzieć się, o co chodzi, co się takiego wydarzyło, że jesteś zły czy zła.
Czy można nauczyć się zarządzania emocjami? To takie słówko dosyć często używane. Na przykład mówi się o zarządzaniu czasem, zarządzaniu zasobami ludzkimi, a zarządzanie emocjami?
Nie wiem, chyba nie, bo to nie chodzi znowu o to, żeby w każdej sytuacji być idealnym. Czasami nam to nie wyjdzie, czasami będzie tak, że ta autentyczność czy życie, które nas stawia w takich sytuacjach, których byśmy sobie nie wymyślili czy nie zaplanowali, wywoła w naszym ciele, w naszej głowie jakiś stan, którego w ogóle nie zrozumiemy. I trudno jest wtedy mieć do siebie jakieś pretensje. Chodzi o to, żeby po prostu być człowiekiem w kontakcie z sobą, czyli żeby próbować rozumieć, co się dzieje, ale też pozwolić sobie na emocje, żeby tego nie ukrywać, żeby tego nie odcinać się od tego, nie zamrażać, bo to są takie potrzeby w ciele, które i tak wyjdą. Tłumione emocje naprawdę bardzo nam szkodzą. Odcinanie się od emocji sprawia nam wielką krzywdę. Sami sobie robimy kuku. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy nazywali czy pokazywali to, co czujemy. Nie zawsze nam to wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, ale to jest tak jak oddychanie. Musimy emocjami żyć i je pokazywać, bo jest to część naszego ludzkiego życia. To jest trochę tak jak w kościele. Podobno nie wolno się śmiać. No ale przecież każdy z nas miał jakąś sytuację, że sobie coś przypomniał śmiesznego albo ktoś się śmiesznie zachował w kościele i tłumiliśmy strasznie ten śmiech, bo przecież nie wypada się śmiać w kościele. I człowiek z tego tłumienia aż się pocił, aż mu się na powiekach ten pot zbierał. Prawda? To jest taki efekt tego, że i tak emocje muszą w jakiś sposób wyjść. Lepiej, żeby to wyszło naturalnie niż chorobowo, bo wtedy zapłacimy wielką za to cenę.
Zamiast mówić o zarządzaniu emocjami, lepiej powiedzieć o tym, żeby je nazywać, żeby je czasem dookreślić, żeby czasami nad nimi panować bardziej, a czasami mniej.
Najlepiej powiedzieć w ten sposób, co czuję. Czyli powiedzieć tak, wiesz co, Kasia, jest mi przykre, jak tak do mnie mówisz. Tęskniłem za wami, kocham was, denerwuje mnie, jak tak mówicie. Nie lubię, jak w ten sposób do mnie mówisz. Jest mi przykro, złoszczę się. Jest mi smutno, jak cię długo nie słyszę. A nie mieć pretensje, że ktoś do mnie nie dzwoni i ile razy chce. Żeby je nazywać, bo wtedy, kiedy my mówimy, co czujemy, to dajemy taką mapę do siebie innym ludziom, zwłaszcza tym bliskim, że oni wiedzą, co się z nami dzieje. To, czy oni z tego korzystają, czy nie, to już jest inna inżość. I to już nam bardziej pokazuje o naszej relacji, o zaangażowaniu w tą relację. Ale mówienie o sobie daje lepszy kontakt w komunikacji mój z ludźmi, ale też ludzi ze mną, bo jesteśmy wtedy po prostu prawdziwi.
Jeżeli troszkę obawiamy się swoich emocji, bo nas na przykład niepokoją z jakiegoś powodu, to co by tu zrobić? Jakie by tu jakieś pierwsze kroki podjąć, żeby nie było to jakieś lekceważenie czy udawanie, że czegoś nie ma, ale też z czułością do siebie podejść? Może tego czasem brakuje, żebyśmy tak sami siebie pogłaskali po głowie i w ten sposób coś dobrego zacząć.
To jest wyższy level. Wbrew pozorom, dlatego że my wobec siebie jesteśmy bardzo surowi. Rzadko się doceniamy, rzadko się chwalimy, rzadko mówimy, że coś nam dobrze wyszło. Częściej jesteśmy właśnie dla siebie bardzo wymagający i srodzy. Dlatego mówię wyższy level, bo osoba, która jest dojrzała emocjonalnie, potrafi się przytulić, potrafi się sobą zaopiekować, potrafi być dla siebie samego dobrym, zobaczenie tego, że mamy zasoby, że mamy coś, co dajemy innym ludziom, coś, co sprawia, że chce się żyć, że żyjemy, że mamy talenty, że mamy jakieś rzeczy, które nas bawią, samych siebie, a nie tylko, że coś źle robimy. I to jest cel, do którego chyba każda dojrzała osoba dąży. Często jak się słyszy niektóre starsze osoby, to właśnie one mówią w takich kategoriach życia, co im się udało zrobić, co przeżyli, co było piękne, że nie chcieliby już cofnąć czasu, nie zmieniliby tego, co się wydarzyło, ale są wdzięczni. To jest taka refleksja dzisiaj, jeżeli chodzi o emocje, żebyśmy zrozumieli, że one coś nam pokazują. Mówią, co czujemy, czyli mówią, jak się nasze ciało ma w danej sytuacji czy przy danym człowieku. Dlatego tak ważne jest to, żeby je pielęgnować i żeby o nie dbać, dlatego że jeśli te wskaźniki czujności stracimy, to w ogóle nie będziemy wiedzieć, kim jesteśmy ani gdzie jesteśmy. Bycie dla siebie dobrym to znaczy zaopiekowanie się sobą, pozwalanie ciału tak zdrowo podchodzić do życia, do innych ludzi, do siebie. To jest bardzo ważne, żeby przestać siebie cały czas oceniać. Siebie samego.
Gościem audycji Pisma i Znaki był Tomasz Rzepecki, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.